Tak to już jest, że niektórzy to mają szczęście. Mają szczęście, bo mają dobre geny, tą iskierkę talentu, a do tego jeszcze predyspozycje, aby w życiu wiele osiągnąć i zostać właśnie takimi superbohaterami. O niektórych mówimy, że łatwiej im się w życiu zaczęło, to życie się łatwiej zaczęło, ponieważ mieli lepsze predyspozycje niż inni, a do tego ktoś jeszcze stworzył im odpowiednie warunki, aby mogli te swoje talenty i umiejętności rozwijać. I o ile my wszyscy kochamy i lubimy historię, słuchać historii o ludziach wybitnych, zdolnych, niezwykłych, którzy posiadają jakieś niesamowite zdolności i są bohaterami albo superbohaterami, to takie historie, chociaż inspirujące, bywają też irytujące, ponieważ kiedy o nich myślimy, to odkrywamy, że tak naprawdę to nie są nasze historie, to nie są historie o nas. My bardziej czujemy się jak Lisa Clark, młoda mama, która właśnie dostała telefon od swojego sławnego brata Jamesa Valentina, który powiedział jej, zadzwonił do niej i mówi, że włącz szybko telewizor, ponieważ za chwilę wejdę na scenę, aby odebrać nagrodę Grammy. A ona w tym czasie klęczała w kuchni i myła podłogę, bo jedno z piątki dzieci zwróciło obiad. I kiedy tak ze ścierką, brudną ścierką w rękach patrzyła, jak jej brat wchodzi na scenę w świetle Jupiterów, pomyślała sobie, że nasze życie chyba nigdy nie może być bardziej różne niż teraz. Kiedy on stoi na scenie w blasku świateł, ja już na zawsze pozostanę aktorką drugiego, trzeciego, a może nawet piątego planu. Dlatego historie o superbohaterach są inspirujące, ale też bywają irytujące, bo przypominają nam o tym, że życie czasami traktuje nas niesprawiedliwie. Ponieważ prawda jest taka, że nikt z nas miał wpływu na to, w jakiej części świata się urodził. Nikt z nas nie miał wpływu na to, w jakiej rodzinie, czy nasi rodzice byli zamożni, czy nie, czy to była dobra rodzina, czy też nie. Czy byliśmy tym zdolniejszym dzieckiem, a może mniej zdolnym dzieckiem, tym bardziej kochanym, a może mniej kochanym. Dlatego też niektórzy próbują w jakiś sposób usprawiedliwić swoje życiowe porażki. Czasami mówią, a gdybyś tylko wiedział, w jakiej rodzinie się wychowałem. Gdybyś tylko wiedział, jakich miałem rodziców. Gdybyś tylko wiedział, kim był mój ojciec, gdybyś wiedział, jak byłam traktowana, to też rozumiałbyś, dlaczego dzisiaj moje życie właśnie tak wygląda. I są ludzie, którzy jadą przez życie, patrząc we wsteczne lusterko i żyjąc ciągle w przeszłości. I kiedy tak jadą przez życie, to ciągle wspominają dawne krzywdy, dawne wydarzenia, sytuacje, które doświadczyli, i ponieważ mają poczucie, że źle zaczęli, czasami nie ze swojej winy, to mają też poczucie, że to życie zawsze musi się źle toczyć. Już zawsze będą zakładnikami i niewolnikami swojej przeszłości. Bo ktoś kiedyś popełnił błąd, albo sami popełnili błąd, albo ktoś ich skrzywdził, ich życie zawsze tak będzie wyglądało. Właśnie dlatego zaczynamy serię odpowiedzialnie o tym, jak brać odpowiedzialność za swoje życie. A kiedy czytamy Biblię, to w Księdze Rodzaju znajdujemy historię dwóch braci, których losy nie mogły wydawać się być bardziej różne od siebie. To historia Judy i Józefa, dwóch z 12 synów Jakuba. I kiedy Juda myślał o swoim życiu, to chociaż urodził się w wyjątkowej rodzinie, to wcale nie czuł się wyjątkowy. Nie czuł się wyjątkowy, ponieważ był synem mniej kochanej żony Jakuba, czyli Lei. A do tego jeszcze był czwartym z kolei synem. Czyli nie był tym najstarszym, pierworodnym, który otrzymał najwięcej przywilejów, ale też jako czwarty syn nie miał za dużo czasu, aby cieszyć się przywilejami wynikającymi z tego, że jest najmłodszy, bo zaraz po tym rodzili się kolejni bracia. W sumie Lea urodziła 10 synów, a Rachela później 2, było ich w sumie 12. A więc Juda, kiedy patrzył na swoje życie, mógł mieć poczucie, że ono nie zaczęło się do końca dobrze, że nie jest tym ukochanym, tym wyjątkowym, tym szczególnym, ponieważ to miejsce ukochanego, wyjątkowego było zarezerwowane dla jego brata Józefa. Józef był właśnie synem tej ukochanej żony Jakuba, Racheli. tym długo wyczekiwanym i wymarzonym. I wszyscy w rodzinie wiedzieli, że Jakub po prostu oszalał na punkcie swojego syna. Obsypywał go prezentami, dał mu piękną szatę, którą Józef nosił z dumą przed swoimi braćmi, paradował przed nimi. Do tego jeszcze, kiedy oni jechali paść owce, on mógł zostać jako jedyny w domu ze swoim ojcem. A jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, to Józef miał te dziwne sny. Śniło mu się, że jego bracia padają przed nim na kolana i biją mu pokłony. A nawet śniło mu się, że i ojciec, i matka, i cała rodzina pada przed nim i bije mu pokłony. Co było szczególnie irytujące, bo pokazywał swoją wyższość nad swoimi braćmi. A więc Juda, kiedy myślał o swoim życiu, miał powody, aby czuć się gorszy. Aby czuć się ten mniej ważny, mniej kochany i tak naprawdę mniej istotny w porównaniu ze swoim bratem Józefem. I czasami, kiedy my patrzymy na swoje życie, na to, jak my zaczęliśmy, to mamy poczucie, że mieliśmy gorszy start, ponieważ byliśmy tymi właśnie mniej zdolnymi, mniej zauważanymi, mniej kochanymi. I kiedy patrzę na tę historię, to odkrywamy, że taką prostą prawdę, że niektórzy źle zaczynają, bo mają trudniejszy start i po prostu czują się gorsi od innych. A to poczucie bycia gorszym od innych czasami popycha nas do podejmowania decyzji i wyborów, które mają wpływ nie tylko na nasze życie, ale też na życie innych ludzi. I czasami to my swoimi własnymi wyborami, decyzjami komplikujemy życie swoje i innych. W jakimś momencie ojciec wysyła Józefa, aby właśnie zobaczył, jak sobie jego bracia radzą, pasąc owce. Kiedy go zobaczyli, powiedzieli: o, idzie ten mistrz od snów. A potem wpadł im do głowy pomysł. Pozbądźmy się go. Zabijmy go. Będzie koniec. Ostatecznie wrzucili go do wyschniętej studni. I wtedy przyjeżdża tam tędy karawana kupców midiańskich i nie kto inny, jak Juda, wpadł na genialny pomysł. Mówi: przecież to nasz brat. Nie zabijajmy go. Starszy brat troszczył się o młodszego brata. Mówi: nie zabijajmy go, ale sprzedajmy go w niewolę. Pozbądźmy się go. Po co brudzić sobie ręce? A przy okazji jeszcze zarobimy na tym. A ojcu powiemy, że dziki zwierz go rozszarpał i sprawa załatwiona. A więc sprzedali go w niewolę kupcom midiańskim, a ci z kolei sprzedali go dalej bogatemu Egipcjaninowi, który nazywał się Potyfar. I tak Józef został niewolnikiem w Egipcie. Jeśli myślisz sobie, że to jest skomplikowana historia rodzinna, to muszę cię ostrzec, nie widziałeś jeszcze prawdziwych komplikacji. Ponieważ kiedy bracia wrócili do ojca, on dowiedział się, że stracił syna, bo zwierz go rozszarpał. Jakub wpadł w rozpacz, był przerażony tym wszystkim, co się stało i przybity całą sytuacją. A Juda z jakiegoś powodu nie chciał dalej mieszkać ze swoją rodziną. Odsunął się od nich, wyprowadził dalej i założył swoją rodzinę. Miał żonę, urodziło mu się 3 synów. Niewiele wiem o jego rodzinie, poza tym, że jego najstarszy syn w jakimś momencie się ożenił, spotkał kobietę o imieniu Tamar, znaczyło palma, a więc była piękna i smukła. Niewiele o nim wiemy, ale wiemy tyle, że był człowiekiem, który postępował w sposób, który się Bogu nie podobał i Bóg go uśmiercił. To jest ciekawe, że Biblia często pozostawia niedopowiedzianymi te wszystkie szczegóły, które nas by interesowały, bo na przykład mnie by ciekawiło, co on takiego zrobił, że Bóg go uśmiercił. No i jak go Bóg uśmiercił? Czy Bóg posłał piorun z nieba? Czy dostał zawału serca w pracy? Czy może położył się spać i się nie obudził? No nie wiemy tych wszystkich szczegółów, ale wiemy, że umarł i nie pozostawił po sobie potomka. I zgodnie z obyczajem, a późniejszym prawem, jeżeli mężczyzna umiera bezdzietnie, to jego młodszy brat powinien poślubić, ma obowiązek poślubić jego żonę, aby przedłużyć linię zmarłego brata, aby jego imię nie umarło. Więc zgodnie z obyczajem jego młodszy brat wziął za żonę Tamar. Ale ten młodszy brat nie był zainteresowany tym, aby przedłużać linię swego brata i robił wszystko, co tylko mógł, aby ona nie zaszła w ciążę, aby nie zostać ojcem dziecka swojego brata. I czytamy, że Bóg jego też uśmiercił. Też nie wiem, jak to się stało, ale zginął. I w tym momencie Juda, w umyśle Judy zapaliła się czerwona lampka, zaczął nabierać podejrzeń i się trochę poczuł jak mężczyzna w historii, mężczyzna, który leży w szpitalu właśnie po zawale serca, a jego żona siedzi koło niego i trzyma go za rękę, a on takim słabym głosem mówi: kochanie, jesteś przy mnie, jestem. I wtedy, kiedy złamałem nogę, wtedy też byłaś przy mnie, byłam. Jak straciłem pracę i przeżywałem depresję z tego powodu, byłaś przy mnie, nie zostawiłaś mnie. Byłam przy tobie, kochanie. I wtedy także, kiedy miałem wypadek samochodowy i długo dochodziłem do siebie, też byłaś przy mnie. Kochanie, byłam przy tobie. Ja zawsze jestem przy tobie. No właśnie, ty mi po prostu przynosisz pecha. I Juda pomyślał to samo o Tamar. Ta kobieta przynosi pecha. Już dwóch moich synów umarło, więc trzeba chronić trzeciego. Więc najpierw powiedział, jest ten trzeci jest jeszcze za młody, jeszcze za mały, żeby się żenić. A potem, kiedy dorósł, po prostu zapomniał o sprawie. Ale Tamar była kobietą, która była wierna obietnicom, które dawała, i wierną przymierzą, które zawarła ze swoim mężem. I troszczyła się o dobre imię swojego męża i nie mogła pogodzić się z tym, że to imię umrze wraz z nim. Więc wpadła na pomysł. I ciekawi mnie, co ona wiedziała o swoim teściu, o jego charakterze, o jego upodobaniach, o jego stylu życia, że właśnie miała taki pomysł, a nie inny. Otóż postanowiła, że przebierze się za prostytutkę. Zasłoniła swoją twarz i pojechała do sąsiedniego miasta, w którym przebywał Juda. A Juda ją zobaczył, skorzystał z jej usług, spał z nią, nie wiedział z kim. Na koniec nie miał czym zapłacić, więc dał jej swoją pieczęć, swoją laskę i swój sznur, tak jakby dał jej dowód osobisty. I powiedział, że zapłaci później. Ona zniknęła, nie było prostytutki, ale jakiś czas później rodzina doniosła, Tamar jest w ciąży. Nie wiadomo, kto jest ojcem. Juda się zirytował, rozgniewał, powiedział, zasłużyła na śmierć, trzeba ją uśmiercić z tego powodu. I wtedy Tamar wysyła jego pieczęć, jego laskę, jego sznur i mówi, te rzeczy należą do ojca. Poznajesz? I Juda wiedział, że to on jest winny. Wiedział, że to on popchnął ją do tego kroku. Wiedział, że to on nie dotrzymał słowa. Wiedział, że to on nie zatroszczył się o imię swojego zmarłego syna. I trudno sobie wyobrazić sytuację człowieka, który mógłby bardziej skomplikować życie swojej rodziny niż Juda. To z jego powodu jego najmłodszy brat Józef trafił do niewoli. To on źle wychowywał swoich synów. To on nie dotrzymywał słowa. To on zabawiał się z prostytutkami. To on naraził na śmierć swoją synową, a także swoje dziecko. To się nazywają komplikacje. Ale kiedy myślimy o tej historii, kiedy Juda przeżywał swoje rodzinne dramaty, Józef, jego brat, służył w domu Potyfara. I kiedy czytamy historię Józefa, to odkrywamy, że jak refren powtarza się tam jedno zdanie, jedno wyrażenie. A Bóg był z Józefem. I Bóg błogosławił domowi Potyfara ze względu na Józefa. I Potyfar to zauważył i uczynił Józefa zarządcą, namiestnikiem całego swojego domu. A nie tylko Bóg był z Józefem, ale też Józef był z Bogiem, ponieważ był on godny zaufania, odpowiedzialny i wykonywał swoje obowiązki w sposób rzetelny i tak jak trzeba. Ale nie tylko Potyfar był tym, który cenił Józefa. Okazuje się też, że żona Potyfara bardzo go ceniła, tylko z innego powodu, ponieważ Józef wpadł jej w oko i chciała się z nim po prostu przespać. Któregoś razu, kiedy złożyła mu kolejną propozycję i złapała Józefa, ten się wyrwał z jej rąk, uciekł, a ona poszła do swego męża i powiedziała, ten Hebrajczyk, ten niewolnik, on próbował mnie zgwałcić. Potyfar wpadł we wściekłość i wyrzucił Józefa do więzienia. To się nazywają komplikacje. A więc mamy dwie historie, które są różne, ale też podobne. I kiedy patrzymy na te dwie historie, odkrywamy, że one są do siebie w pewnym sensie podobne. Juda, Bóg z dala od rodziny, I to była jego decyzja, jego wybór. Postępował nieuczciwie, nie dotrzymał słowa. Był kuszony przez kobietę i dał się skusić kobiecie. Uległ tej pokusie. A na koniec zostaje oskarżony. I to jest prawdziwe, to jest słuszne oskarżenie. Józef z drugiej strony znalazł się z dala od rodziny, ale to nie był jego wybór. Tam, gdzie był, postępował uczciwie. Był kuszony, ale powiedział nie. I też zostaje oskarżony, ale to jest nieprawdziwe oskarżenie. I okazuje się, że wszyscy tak naprawdę przechodzimy przez trudne chwile, że wszyscy ludzie przechodzą przez trudne chwile. Ale w tych trudnych chwilach różni ludzie podejmują różne decyzje, przyjmują różne postawy, mają różne wartości i różny kompas moralny. Dlatego też, kiedy patrzymy też na tę historię, to możemy dojść do wniosku, że to prawda, niektórzy źle zaczynają, bo krzywdzą siebie i innych, a niektórzy zostają pokrzywdzeni. I tak to już jest, że często to nasze własne decyzje i złe wybory komplikują życie nasze i ludziom wokół nas i doprowadzają do konfliktów. A najgorsze są te konflikty, które mają miejsce w rodzinie. Prawdopodobnie rozpoznajecie te dwie marki, logo tych dwóch marek. Adidas i Puma. Te dwie firmy zostały założone przez dwóch braci, Adiego i Rudiego Dasslerów. Na początku prowadzili wspólny rodzinny biznes, ale jak to w rodzinach bywa, zaczęli się ze sobą kłócić. Ich drogi się rozeszły. Mieszkali w jednym mieście, jeden zbudował fabrykę po jednej stronie rzeki, a drugi fabrykę po drugiej stronie rzeki. I tak powstał Adidas i powstała Puma. Ale nie tylko ze sobą konkurowali, ale w jakimś momencie zaczęli się nawzajem niszczyć. Więc kiedy wybuchła wojna, donosili na siebie nawzajem, aby się zniszczyć. Mało tego, ich wzajemna nienawiść rozlała się na całe miasto, ponieważ większość mieszkańców miasta pracowała albo w jednej firmie, albo w drugiej firmie. Więc okazało się, że ci, którzy pracują dla Adidasa, nie lubią tych, którzy pracują w Pumie. Restauracje sympatyzujące z jedną firmą nie obsługiwały klientów drugiej firmy, pracowników drugiej firmy. Mało tego, okazało się w jakimś momencie, że nawet małżeństwa mieszane pomiędzy pracownikami Adidasa i Pumy nie były mile widziane. A kiedy bracia w końcu umarli, to prawda, położono ich na tym samym cmentarzu, ale po dwóch różnych stronach cmentarza. Kiedy patrzymy na tę historię, myślimy sobie, no niektóre konflikty po prostu, zwłaszcza rodzinne, zachodzą zbyt daleko. I to prawda, że kiedy patrzymy na historię Judy i Józefa, to ten konflikt zaczął się od tego, od niechęci braci do siebie, zazdrości, zaszedł zbyt daleko. I doprowadziła ta niechęć do tragedii. I Juda, który patrzył na swoje życie, miał to poczucie, że chociaż próbuje rozpaczliwie uciec od swojej przeszłości, to ta przeszłość ciągle go dopada. I mało tego, że go dopada, to jego życie ciągle staje się, coraz bardziej się rozsypuje i staje się coraz bardziej i bardziej skomplikowane. W jakimś momencie nastał głód, więc Juda wrócił do swojej rodziny, bo razem łatwiej przetrwać w ziemi, w której nie ma jedzenia. Ale okazało się, że ich zapasy szybko się skończyły. Jedynym miejscem, gdzie można było kupić ziarno, był Egipt. I to właśnie tam. Juda przekonał się na własnej skórze. Co to znaczy, kiedy przeszłość cię dopada i już nie możesz od niej uciec. Bo to właśnie klęczy przed namiestnikiem Egiptu i błaga. I błaga wcale nie o zboże, nie o jedzenie, ale błaga o litość. Klęczy przed namiestnikiem Egiptu i błaga o litość dla swojego najmłodszego brata Beniamina, kolejnego syna Jakuba i Racheli, który przyszedł na świat po tym, jak Józef został sprzedany do Egiptu. Jego najmłodszy brat został oskarżony o kradzież i został uwięziony w Egipcie. A więc Juda błaga o życie swojego brata. I błaga nie tylko o litość dla brata, ale o litość dla swojego ojca. Bo mówi, Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się nad moim bratem, ale też nad naszym ojcem, staruszkiem. który miał już jednego syna, którego stracił. I teraz, jeżeli straci kolejnego, to jego serce pęknie. On tego nie przeżyje, nie wytrzyma. Panie, zmiłuj się nad nim. Ale namiestnik był nieprzejednany. I wtedy Juda zdobył się ten desperacki krok. Mówi, Panie, weź mnie w niewolę. Uwolnij mego brata, ale uczyń mnie swoim niewolnikiem. I to człowiek, który 20 lat wcześniej był odpowiedzialny za to, że sprzedano jego brata do niewoli. Teraz, 20 lat później, jest gotów oddać samego siebie w niewolę, aby ratować kolejnego brata. Ale Juda, kiedy tak klęczał przed tym namiestnikiem i błagał o litość, nie miał pojęcia. Nie miał pojęcia, że ten namiestnik to jest jego brat Józef, 20 lat starszy, z egipskim makijażem, którego nie poznał. Nie miał pojęcia, że Bóg był z Józefem i wyciągnął go z więzienia i uczynił go namiestnikiem Egiptu. Kiedy tak klęczał przed nim, nie miał pojęcia, że za chwilę jego brat Beniamin będzie wolny. Nie miał pojęcia, że za chwilę nie będzie im już nigdy brakowało jedzenia. A Józef ściągnie całą rodzinę do Egiptu, gdzie będą żyli dostatnio, a on się nimi będzie opiekował. Co więcej, kiedy Juda klęczał przed swoim bratem, namiestnikiem Egiptu, nie miał pojęcia, że jego historia nie skończy się wraz z momentem jego śmierci. Ale Bóg ma pomysł na ciąg dalszy. Bo to jakiś czas później cała rodzina znalazła się w Egipcie, a Jakub był już bardzo, bardzo stary i wiedział, że nadchodzi czas, aby pożegnać się z życiem i z swoją rodziną. Więc wezwał swoich synów, aby ich pobłogosławić. Ale to było coś więcej, tylko dobre życzenia starszego pana na przyszłość. To było trochę jak proroctwo dla każdego z nich. Juda był czwarty w kolejności, więc czekał na swoją kolej i prawdę mówiąc nie spodziewał się za wiele. Nie spodziewał się usłyszeć nic dobrego, ponieważ jego trzech starszych braci nie usłyszało nic dobrego. Ojciec nie miał dla nich nic dobrego do powiedzenia, poza tym, że wypomniał ich niemoralność, ich okrucieństwo i tyle. Ale nadszedł moment, kiedy to Juda klęczał przed swoim ojcem, a ojciec wygłosił błogosławieństwo i mówi tak. Juda, sławić będą cię twoi bracia. Twoja ręka spocznie na karku twych wrogów. Przed tobą złożą pokłon synowie twego ojca. Judo, młody lwie, ledwie od łupu odszedłeś, mój synu, a już przyczaiłeś się wyciągnięty jak lew lub jak lwica. Kto śmie ich podrażnić? A potem dodaje. Nie odstąpi berło od Judy, ani buława od jego potomków, aż nadejdzie jeden z jego rodu, ten, którego będą słuchać narody. Przy winorośli uwiąże osiołka, przy najlepszym krzewie źrebie oślicy, wymoczy swą szatę w winie, a w krwi winogron tunikę, a jego oczy ciemniejsze niż wino, jego zęby bielsze niż mleko. I chociaż Juda nie był pierworodnym, to tak naprawdę otrzymał błogosławieństwo należne pierworodnemu, czyli pierwszemu synowi. I ojciec mówi, przed tobą będą się kłaniać bracia, chociaż nie jest namiestnikiem Egiptu. I mówi, jesteś jak lew. A potem mówi, i z twojego rodu przyjdzie ten jeden, którego będą słuchać narody. Ten jeden władca. I kiedy wsłuchujemy się w to proroctwo, to trudno nie zauważyć tym Jezusa Chrystusa, nie dostrzec Niego, który przecież jest tym obiecanym królem, władcą z pokolenia Judy, który wjechał na osiołku do Jerozolimy, a kolor wina przypomina o Jego krwi. I to właśnie On przedać nadzieję wszystkim tym, którzy źle zaczęli. Przedać nadzieję wszystkim tym, którzy się w życiu pogubili. I Juda zostaje zaproszony do tego, aby być częścią jego rodowodu, aby być częścią tej wielkiej historii. I nie dlatego, że był dobry. I nie dlatego, że był wyjątkowy. I nie dlatego, że miał dobre życie. Ale dlatego, że Jezus przyszedł po to, aby stać się częścią rodziny ludzi o skomplikowanych życiorysach. On do takich ludzi przyszedł jak on. A jedynym powodem tego zaproszenia jest Boża łaska. Czyli niezasłużony dar. Niezasłużony prezent. Więc mamy historię dwóch braci. Judy i Józefa. Jeden krzywdził, drugi został pokrzywdzony. Ale Juda miał taki moment w swoim życiu, kiedy postanowił wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Postanowił, że przeszłość nie będzie definiowała jego teraźniejszości i przyszłości. Że nie będzie niewolnikiem swojej przeszłości. I wziął odpowiedzialność za swoje życie i postanowił przestać krzywdzić innych. Postanowił, że gotów jest raczej oddać samego siebie w niewolę, aby ratować swojego brata. Józef natomiast miał prawo żyć z tym poczuciem winy, poczuciem krzywdy, poczuciem tego, że został skrzywdzony przez innych i zmagać się z nieprzebaczeniem, nie przebaczać swoim braciom. A nawet mógł się nad nich mścić. I bracia się tego obawiali. Kiedy ich ojciec umarł, bali się, że Józef będzie się na nich mścił. A wtedy Józef im powiedział: wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, aby dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Józef mówi: tak, to prawda, to, co zrobiliście, było złe. Było obrzydliwe i okrutne. Ale on był przekonany, że Bóg umieści jego życie jako część większej historii i że wszystko, co się wydarzyło w jego życiu, nawet te najgorsze rzeczy, Bóg użył, aby pomóc innym ludziom. Aby pomóc innym. I właśnie po to Jezus przyszedł. Przyszedł na ten świat po to, aby dla nas wszystkich, którzy źle zaczęli, aby nam wszystkim dać dobrą wiadomość. Że On może przebaczyć to wszystko złego, co zrobiliśmy. Ale też On może użyć nawet najgorsze elementy naszej historii. Te najtrudniejsze, najbardziej bolesne, najbardziej przykre, aby pomóc innym ludziom. Ponieważ niektórzy źle zaczynają, ale Bóg każdemu może dać dobre zakończenie. Ashley Smith też źle zaczęła. Chociaż urodziła się w rodzinie chrześcijańskiej i od dzieciństwa słyszała wiele o Bogu, chodziła do kościoła, to jako nastolatka wpadła do towarzystwo. Pojawiły się narkotyki, a potem zaszła w ciążę ze swoim kolegą. On co prawda się z nią ożenił i chciał być ojcem dziecka, ale długo nie byli razem, ponieważ został zastrzelony przez swoich kolegów z gangu. Więc Ashley została sama z małą córeczką, coraz gorzej radziła sobie z uzależnieniem od narkotyków. Opieka społeczna chciała jej odebrać córkę, a do tego jeszcze nadszedł ten jeden tragiczny dzień jej życia. Pewnego dnia do jej domu wdarł się uzbrojony mężczyzna, Brian Nichols. Brian Nichols to był człowiek, który był oskarżony o gwałt i zbiegł w niesamowity sposób z sali sądowej, zabijając 4 osoby, w tym sędziego. Policja nie ma pojęcia, gdzie jest, a on się chciał gdzieś ukryć i ukrył się w jej domu. Przez wiele godzin przetrzymywał jakąś zakładniczkę i próbował wymyślić, co dalej. Ona nie wiedziała, jak ta historia się skończy. Siedzieli przez kilka godzin ze sobą i ona nie potrafiła opanować swoich emocji, swoich nerwów, swojego przerażenia i żeby uspokoić myśli, sięgnęła po książkę, która stała na półce i zaczęła ją czytać. A on też miał dosyć tego siedzenia i czekania na nie wiadomo na co, więc pyta się: co czytasz? A ona mówi: życie świadome celu. Taką książkę, którą dostałam w kościele. A mówi: to czytaj na głos. I zaczęła czytać na głos. I tak siedzieli sobie i czytali książkę Życie świadome celu. A potem zaczęli rozmawiać o Bogu, o życiu, o sensie życia, o tym, po co tu jesteśmy. I po 7 godzinach przetrzymywania jej Brian Nichols postanowił wziąć odpowiedzialność za swoje życie i puścił ją wolną. A sam oddał się w ręce policji. dzisiaj przesiaduje wyrok wielokrotnego dożywocia. Ale Ashley też postanowiła wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nie być ofiarą swojej przeszłości. Wróciła do Boga, zerwała z narkotykami i zrobiła wszystko, co tylko może, aby być, co tylko mogła, aby być najlepszą córką, matką dla swojej córki, aby stworzyć jak najlepszy dom. Bo tak to już jest, że kiedy myślimy o tej historii, to Bóg chce dać nowy początek i dobre zakończenie dla wszystkich, którzy źle zaczęli i utknęli gdzieś po drodze. Wystarczy się zatrzymać. I zamiast trzymać się przeszłości, oddać Bogu swoją teraźniejszość i przyszłość.